Zostanie indywidualny numer identyfikacyjny. Bez niego nie będzie można ogłaszać się w internecie, a platformy z rezerwacjami będą musiały to weryfikować.
I będzie obowiązek umieszczania tego numeru przy ofertach. Ten numer rejestrowy będzie potwierdzeniem, że obiekt działa legalnie, również dla turystów.
A samorządom umożliwi skuteczniejsze ściąganie podatków od osób, które teraz obchodzą przepisy.
O czym mówiła Paulina Nawrocka, przepisy muszą wejść w życie do 20 maja. Niewidzialne baśnie na podstawie opowiadań dla dzieci Haka Baszewisa Singera dziś w Teatrze Żydowskim w Warszawie. To zaproszenie do świata magicznych postaci, śpiewających liści, czarownic i duchów. Zaczynamy spektakl od zamkniętych oczu, mówi aktorka Monika Chrząstowska.
Ponieważ głównymi bohaterami spektaklu są Menasze i Rachela, którzy są niewidomi, ale z ich niewidzeniem związana jest tajemnica. Niewidzialne dlatego, że oprócz tych zamkniętych oczu one pobudzają wyobraźnię, a wyobraźnia jest u nas gdzieś w środku głęboko. Wyobraźnia każdego z nas jest inna i myślę, że Singer poprzez uruchomienie naszych wyobraźni gdzieś nas tam w jakimś miejscu spoi wyobrażeniowo.
Spektaklowi towarzyszy muzyka na żywo. Dziś w wielu regionach spodziewajmy się mrzawki, gdzieniegdzie z opadami słabego deszczu i śniegu. Na drogach będzie ślisko, szczególnie na południu kraju, tam miejscami na termometrach około minus jednego stopnia, ale ślisko prawie w całej Polsce, ostrzegają synoptycy. W centrum od 0 do 3, a na północy od 4 do 7 stopni.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Sobotni poranek w Tok FM. 107 lat temu Poznań nie był tak spokojny jak dzisiaj. 27 grudnia 1918 roku miało wybuchnąć powstanie, które przeszło do historii jako wielkopolskie, ale wybuchło nie o 9:05 z groszami, tylko bardziej po południu. I właśnie o zwycięskim powstaniu wielkopolskim będziemy teraz rozmawiać z profesorem Grzegorzem Łukomskim, historykiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kłaniam się, panie profesorze, dzień dobry.
Kłaniam się pięknie, witam z Poznania i muszę dodać, że pogoda jest podobna, jaka była 107 lat temu w Poznaniu. Pogoda nie zawiodła.
107 lat temu i jeden dzień tak. temu przyjechał do Poznania Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista, kompozytor. I od tego momentu, czyli od 26 grudnia, od przemówienia Paderewskiego wygłoszonego w hotelu Bazar, zwykło się zaczynać opowieść o powstaniu. Zastanawiam się, panie profesorze, czy nie powinniśmy jednakże się cofnąć dalej, bo tak się mówi, że Paderewski to była iskra rzucona na tabeczkę prochu. Tylko ta beczka prochu się skądś wzięła i zastanawiam się, jak daleko powinniśmy się cofnąć.
Zdecydowanie tak, powinniśmy się cofnąć i to bardzo głęboko do historii. Mianowicie wszystko zaczęło się jeszcze w XIX wieku tak naprawdę. To był efekt. Powstanie Wielkopolskie było efektem wielkopolskiej drogi do niepodległości. I to była praca organiczna kilku pokoleń, bo tak to się właśnie nazywa. To narodziło się w Wielkopolsce. Chodziło o to, żeby przygotować społeczeństwo. Powstanie nie może wybuchać spontanicznie. Zaborcy musimy się pozbyć, ale musimy być do tego przygotowani. No i to, te przygotowania trwały kilkadziesiąt lat. I słusznie pan redaktor zauważył, że było zwycięskie, ale nie było pierwsze, bo już w 1806 roku, w okresie napoleońskim, właśnie w Wielkopolsce wybuchło powstanie zwycięskie, dzięki któremu powstało Księstwo Warszawskie. I Napoleon nam podarował Księstwo Warszawskie w lipcu 1807 roku. Natomiast wracając do Paderewskiego, rzeczywiście przyjazd Paderewskiego był misją polityczną i zamiast Paderewskiego miał do Polski przyjechać armia błękitna, armia Hallera z Francji, która miała wesprzeć powstanie wielkopolskie. Planowano to w Paryżu w kręgach Komitetu Narodowego Polskiego, którym kierował Roman Dmowski. Komitet Narodowy Polski powstał w 1917 roku. Zamierzano zorganizować powstanie ogólnozaborowe, nie tylko w Wielkopolsce, ale takie powstanie, które by, no, wyzwoliłoby od razu cały zabór pruski. Czyli Wielkopolskę, Pomorze, no i Górny Śląsk. i Śląsk. I w związku z tym planowano 70-tysięczną armię dowodzoną przez generała Hallera wysłać do Gdańska razem z francuskim korpusem ekspedycyjnym i ta armia miała wesprzeć powstańców na terenie zaboru pruskiego. No nie będziemy się wdawać w szczegóły, jak to miało być z punktu widzenia operacyjnego. Natomiast wyprawa nie doszła do skutku, bo sprzeciwili się temu Brytyjczycy. Między sojusznikami Antanty, między członkami Antanty istniały rozbieżności. Brytyjczycy nie chcieli osłabiania Niemiec z różnych powodów. Zresztą interesy brytyjskie zawsze były poza Europą. To były interesy globalne związane z Imperium Brytyjskim. Natomiast Francuzi dążyli do osłabienia Niemiec i w związku z tym, zresztą zgodnie z duchem rozejmu skąpień 11 listopada, te wojska, które przybyłyby tutaj, byłyby zupełnie legalne w sensie prawa międzynarodowego. Zamiast tego przyjechał Paderewski ze swoją świtą, małżonką, żoną Heleną. No i oczywiście to rzeczywiście stanowiło taką iskrę zapalną, która spowodowała wybuch powstania wielkopolskiego.
Zatrzymajmy się w tym momencie, panie profesorze. Tak. Paderewski przypłynął do Gdańska brytyjskim okrętem, no ale przecież nie po to, żeby
to
wywoływać...
To okręt Royal Navy Concord, tak.
Nie tak. Po to przecież, żeby wywoływać powstanie. Jaka była misja Paderewskiego? Kto go tutaj
tak, misja,
wysłał?
A i właśnie tak, jak powiedzieliśmy, misja była polityczna. Chodziło o pogodzenie dwa obozy polityczne. Chodziło o pogodzenie Narodowych Demokratów w Komitet Narodowy Polski. To był też ośrodek państwowotwórczy. Oni też aspirowali do stworzenia rządu polskiego w oparciu o państwo Antanty. Chodziło o pogodzenie właśnie tego nurtu politycznego z tym, co robił Piłsudski w kraju, czyli z tym ruchem niepodległościowym, który już nabrał rozpędu w tym miejscu. No, powstał przecież rząd Jędrzeja Moraczewskiego w połowie listopada 1918 roku. Prawda? I wszystko zmierzało ku temu, że Piłsudski stworzy tutaj własne państwo. Państwo polskie. Natomiast państwo to nie uzyskało aprobaty międzynarodowej. I alianci nie godzili się na takie rozwiązanie. Dlaczego? Uważano Piłsudskiego za, no cóż, człowieka, który miał zbyt bliskie powiązania z Niemcami, z państwami centralnymi generalnie. Nie ufano Piłsudskiemu, że będzie to państwo w pełni niepodległe. Taka była perspektywa z Paryża, podkreślam. Prawda? Taka była perspektywa. No i Paderewski, zresztą nie należący do żadnej partii, człowiek, który znany był na arenie międzynarodowej jako artysta, ale także przecież w czasie Wielkiej Wojny był przedstawicielem Komitetu Narodowego Polskiego na terenie Stanów Zjednoczonych. I tam zrobił bardzo dobrą robotę dla sprawy Polski. Zaprzyjaźnił się z prezydentem Wilsonem, między innymi dawał koncerty charytatywne, grupował Polonię amerykańską i kanadyjską, ale nade wszystko establishment amerykański, który stał się przychylny sprawie polskiej. To była rzecz bezcenna. Paderewski sam w sobie był wartością nadrzędną w całej tej grze, która się rozpoczęła. No i wizyta Paderewskiego doprowadziła w rezultacie rzeczywiście do stworzenia rządu, na którego czele stanął sam mistrz fortepianu. Tak? Rząd utworzono 16 stycznia 1919 roku i wówczas tenże rząd został uznany na arenie międzynarodowej. To znaczy został uznany przez Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Stany Zjednoczone, czyli głównych rozgrywających później w czasie konferencji pokojowej w Paryżu. Zakończonej.
Czyli Paderewski był zarówno łącznikiem między komitetem, Paderewski był zarówno łącznikiem między Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu, a rządem, władzami kierowanymi przez Piłsudskiego w Warszawie, tak, oraz między odradzającą się Polską, a zwycięskimi mocarstwami.
A zwycięskimi mocarstwami, tak. No, miał też bardzo dobre kontakty z działaczami politycznymi w Wielkopolsce, w Poznaniu. Też był bardzo dobrze znany w Poznaniu, ceniony w Poznaniu. No, był bardziej, jeżeli byśmy tak mieli pod kątem jego zapatrywań politycznych, to rzeczywiście bliższy był narodowym demokratom niż Piłsudskiemu. Ale generalnie biorąc, nie był członkiem żadnej partii, żadnego stronnictwa politycznego. No i właśnie jego przyjazd spowodował zaniepokojenie Niemców, zaniepokojenie strony niemieckiej. Już zresztą, gdy jechał pociągiem z Gdańska do Poznania, to pociąg ten zatrzymano na stacji w Szamotułach i chciano go skierować prosto do Warszawy. Niemcom bardzo zależało na tym, aby Paderewski nie przyjechał do Poznania, bo doskonale zdawali sobie sprawę, jakie mogą być implikacje takiego właśnie obrotu sprawy. Paderewski się na to nie zgodził i pociąg w końcu dojechał. No, wieczorem już, tak, zimą wcześniej zapada zmierzch. Niemcy złośliwie wyłączyli światło na dworcu głównym w Poznaniu, więc przyjazd ten odbywał się przy pochodniach. No i całą tę historię później już raczej znamy, prawda? Paderewskiego zakwaterowano w hotelu Bazar, skąd na pierwszym piętrze ze swojego hotelu z widokiem na plac Wilhelmowski, obecnie Plac Wolności, wygłosił to swoje słynne, płomienne przemówienie do poznaniaków.
Zostawmy mistrza na razie w pokoju hotelowym. Co on zastał w Wielkopolsce, czy właściwie w prowincji poznańskiej, jak się to nazywało wówczas według niemieckiego prawa? Panowało wrzenie w Wielkopolsce. Istniała już na przykład taka półjawna, półkonspiracyjna, trudno mi jest określić jej status, Naczelna Rada Ludowa wyłoniona przez Sejm Dzielnicowy. Co to
ona
było
za ciało? Jeszcze wcześniej. Naczelna Rada Ludowa to było takie ciało, które powstało z takiej tej konspiracji wielkopolskiej, politycznej konspiracji wielkopolskiej. Pan redaktor pozwoli, że chwilę się nad tym zatrzymamy. Cała rzecz zaczęła się już w 1914 roku, kiedy to powstało takie koło towarzyskie związane z narodowych demokratów, między innymi posłów do parlamentu niemieckiego, do Reichstag. W 1916 styczniu ten organ przekształcił się jako tajny międzypartyjny komitet obywatelski, grupujący przedstawicieli wszystkich części zaboru pruskiego. W lipcu 1918 roku powstał z tego gremium Centralny Komitet Obywatelski. W lipcu, kiedy było już wiadomo, że wojna chyli się ku końcowi, że Niemcy tę wojnę przegrają, i tam on się stał takim półotwartym gremium. Niemcy właściwie już o nim wiedzieli. I wówczas, kilka miesięcy później, 10 listopada 1918 roku, tenże Centralny Komitet Obywatelski przekształcił się właśnie w Naczelną Radę Ludową. Naczelną Radę Ludową, przy czym było to jeszcze gremium nieformalne, zatwierdzone dopiero w grudniu przez Sejm Dzielnicowy. Poznański Sejm Dzielnicowy, który obradował od 3 do 5 grudnia.
I dodajmy, że obradował zupełnie jawnie, to znaczy delegaci z całej dzielnicy pruskiej się zjechali.
Jawnie, tak. To byłyby przedstawiciele wszystkich części zaboru. Tak jak powiedzieliśmy, to i z Pomorza, i z Wielkopolski, i ze Śląska. Na tym Sejmie Dzielnicowym zapadło szereg bardzo istotnych decyzji politycznych. Między innymi takich, że należy powstanie wywołać w całym zaborze. Powołano nawet w tym celu tak zwaną organizację wojskową Pomorza, w skrócie OWP. aby zapewnić no, także sprawny przebieg tej akcji powstańczej na Pomorzu, no i sprawne przyjęcie tej ekspedycji wojskowej, o której wspominałem. Zatwierdzono władze polityczne, Naczelna Rada Ludowa też stała się już teraz takim rządem polskim, zupełnie legalnym, funkcjonującym równolegle z władzami niemieckimi, które jeszcze wówczas w Poznaniu rezydowały. No był to na przykład naczelny prezes prowincji poznańskiej, prawda, który formalnie z ramienia rządu berlińskiego sprawował nadal swoją funkcję. Funkcjonowała administracja niemiecka, prezydium policji, etc. I nastąpiła w Wielkopolsce taka...
Jak dobrze funkcjonowała, panie profesorze? Bo przecież w listopadzie w Niemczech doszło do rewolucji. Cesarz opuścił kraj, nastała republika. Jak dobrze ta administracja niemiecka funkcjonowała, biorąc pod uwagę, że przecież pozwoliła na zupełnie jawne obrady Sejmu Dzielnicowego, na ukonstytuowanie się Naczelnej Rady Ludowej, a to były przecież organy ciała jawnie dążące do tego, żeby Wielkopolska niemiecka być przestała. Więc jak silni byli Niemcy wówczas?
Tak, działała sprawnie, ale proszę wziąć pod uwagę, że Niemcy czuli już się wówczas bardzo niepewnie. Do tego stopnia, że w gruncie rzeczy troszeczkę zainspirowali powstanie tej Naczelnej Rady Ludowej. Mianowicie naczelny prezes prowincji poznańskiej Hans von Eisenhardt Rothe, tak on się nazywał, napisał pismo do doktora Władysława Sejdy, posła do Reichstagu jeszcze wówczas, prawda, formalnie biorąc, aby Polacy wzięli niejako sprawy w swoje ręce, aby zorganizowali jakiś komitet, który zapobiegnie rozruchom rewolucyjnym w domyśle takim, jakie miały miejsce w Berlinie, czy w Kolonii marynarzy niemieckich, czy w innych miastach bałtyckich. Obawiano się jednym słowem akcji bolszewickiej, przewrotu bolszewickiego. Niemcy woleli przewidywalne władze polskie, no tych narodowych demokratów, prawda, z którymi można było rozmawiać, no a nie rewolucję bolszewicką, taki przewrót, który szykował się w Niemczech i do którego w rezultacie doszło. Bo przecież rząd, który powstał, to był rząd quasi-marksistowski. Po części także inspirowany przez bolszewików z Petersburga. Także tak to właśnie wyglądało. W sensie politycznym była to bardzo taka zniuansowana gra polityczna. No i Niemcy niejako tolerowali to, co robią Polacy. Nie ingerowali w to, co robią Polacy. To znaczy te wszystkie gremia, które powstawały, prawda, Sejm Dzielnicowy, Naczelna Rada Ludowa, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który powstał, to już był, prawda, rząd taki kilkunastoosobowy. Niemcy na to wszystko spoglądali w nadziei, że taką dwuwładzę da się jakoś utrzymać i kontrolować sytuację. No niestety sytuacja wymknęła się spod kontroli z chwilą przyjazdu Paderewskiego, z chwilą rozpoczęcia jego działalności politycznej.
Ale mistrza zostawiliśmy w pokoju hotelowym, niech na razie tam się kuruje, bo ponoć zachorzał tuż po przyjeździe do Poznania. Chociaż nie jest jasne, czy to nie była wymówka. Panie profesorze, jakie zasoby miała Naczelna Rada Ludowa? Mam na myśli broń, łączność z uzbrojonymi oddziałami w rozległym przecież regionie.
Proszę Państwa, tak, nie, no pierwsze, trzeba powiedzieć, że w ogóle powstanie w pierwszym etapie to była działalność tak naprawdę partyzancka. Tak ją możemy nazwać. Nie było to regularne wojsko. Jakie to były formacje? No przede wszystkim były to formacje paramilitarne, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, drużyny skautowe, Straż Ludowa, która zaczęła powstawać w Wielkopolsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce już jesienią 1918 roku. Zresztą Straż Ludowa i Straż Obywatelska to było takie gremium dwunarodowe, bo było to gremium polsko niemieckie. I była jeszcze bardzo specyficzna formacja, Służba Straży i Bezpieczeństwa. Służba Straży i Bezpieczeństwa. Organizacja wojskowa stworzona przez Dowództwo Naczelne Rzeszy 15 listopada 1918 roku. No była to taka żandarmeria wojskowa, jakbyśmy powiedzieli. Formacja, która miała służyć temu, żeby zaprowadzić dyscyplinę, no, rozpadającą się, prawda, dyscyplinę armii niemieckiej, o charakterze właśnie takim, no, kontrolnym i też dwunarodowa. To znaczy przyjmowano także do tej formacji żołnierzy polskich. I tutaj jest bardzo ciekawy moment. Polacy infiltrowali te wszystkie niemieckie, prawda, posunięcia. Mieliśmy nad nimi jedną wielką przewagę. Znaliśmy język niemiecki, a oni nie znali języka polskiego. Konspiracja mogła przebiegać bardzo dyskretnie, w sposób niezauważony przez Niemców. Korzystano zatem z zasobów, z magazynów niemieckich, z broni niemieckiej na przykład, tak? Ale i był jeszcze jeden bardzo interesujący moment. Wracający z frontu wschodniego, z tak zwanego Oberostu na terenie dzisiejszej Białorusi, czyli byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, istniała taka wielka armia niemiecka, która jeszcze była w całości in corpore, niepokonana. Żołnierze ci wracali do domów i na dworcu w Poznaniu wielu z nich po prostu sprzedawało broń, mieli dość walki. To była już bardzo zdemoralizowana w tym momencie armia. I stąd też pozyskiwano na przykład broń niemiecką. Tak? Poza tym ci Polacy, którzy służyli w armii niemieckiej, posiadali też broń osobistą, tak? I też swoje mundury, które potem, no, niemieckie, tak? Które potem były także mundurami powstańczymi, ale wzbogacono je tam, powiedzmy, rozetą biało-czerwoną czy opaską biało-czerwoną na lewym rękawie, ale wszystko inne było niemieckie. Wyposażenie także było niemieckie. I otóż te formacje właśnie przystąpiły do pierwszych działań w momencie, kiedy wybuchło powstanie. No, nikt nie dał jednego sygnału i rozkazu przede wszystkim formalnego do ataku, bo nie było naczelnego wodza, który miałby taki rozkaz wydać. Wypadki rozgrywały się spontanicznie, no i oczywiście tutaj istnieje kilka wersji, kto kiedy zaczął, o której godzinie i tak dalej. No, w każdym bądź razie sprawa zaczęła się 27 grudnia, już w południe, proszę państwa, już w południe przed Operą Poznańską Niemcy zorganizowali taką pikietę złożoną z młodzieży akademickiej, gimnazjalnej, protestującą przeciwko przyjazdowi Paderewskiego do Poznania. Formacje wojskowe niemieckie, które znajdowały się w Poznaniu, między innymi 6. Pułk Grenadierów. To była bardzo dobra i dobrze zorganizowana formacja. Jedna kompania 20. Pułku Artylerii Polowej i inne drobniejsze oddziały zorganizowały taki prowokacyjny przemarsz. No, zaczęło się to już, jak powiedziałem, w południe, prowokacyjny przemarsz ulicami Poznania, między innymi właśnie w kierunku bazaru, gdzie przemieszkiwał Ignacy Jan Paderewski. No i na placu Wilhelmowskim, obecny Plac Wolności, do którego przylega bazar bezpośrednio, niemalże, tak, nastąpiły pierwsze potyczki i pierwsze strzały. O co chodziło? Otóż straż, która chroniła, Straż Ludowa i ochroniarze, którzy chronili Paderewskiego i cały gmach bazaru, to była stara polska instytucja, powstała jeszcze w latach 30. i 40. XIX. No też zaczęli strzelać, odpowiedzieli ogniem, prawda, na te prowokacje. Nie wiadomo, kto pierwszy zaczął, no w każdym razie obrońcy mieli pełne prawo do tego, aby użyć też broni na prowokację niemiecką. Niemcy zrywali na przykład flagi polskie i alianckie, którym udekorowany był Poznań na przyjazd mistrza. No i prowokacja była pełna. Wrogie okrzyki i tak dalej. Zaczęła się strzelanina, no i tym samym mniej więcej o godzinie 16.40, chociaż są oczywiście co do tego pewne rozbieżności, też byłbym skłonny tak ściśle te godziny nie ustalać, bo myślę, że już wcześniej się to troszeczkę zaczęło.
No, syreny w każdym razie zawyją dzisiaj o 16.40.
Tak, i tak to zwykle jest co roku. Komunikacja staje, nawet, proszę Państwa, tramwaje zatrzymują się i autobusy zatrzymują się na moment, jak syreny wyją właśnie o 16:40. I od tego momentu zaczęły się walki uliczne. Najbardziej dramatyczne były walki pod prezydium policji. Niedaleko znajdujący się po drugiej stronie Placu Wolności, taki solidny, potężny budynek, zresztą stojący do dzisiaj, chodziło o zdobycie tego gmachu, bo tam był spory garnizon, spory oddział policji i wojska niemieckiego. I to walka była bardzo, bardzo dramatyczna. Ostatecznie walki o Poznań trwały do 6 stycznia roku. Jako ostatnia właśnie 6 stycznia została zdobyta stacja lotnicza Ławica, czyli obecne lotnisko, tak, Ławica w Poznaniu. I cóż tam powstańcy znaleźli? Około 70 samolotów niemieckich i innych, całego innego sprzętu, mnóstwo. Powiedzieć należy w tym momencie, że Wielkopolska stała się liderem w organizowaniu wojsk lotniczych w niepodległym państwie. To właśnie w Poznaniu pierwsze formacje wojskowe, wojsk lotniczych, a później także linii pasażerskich zaczęły powstawać. Jesteśmy w tym zakresie liderami.
Panie profesorze, bo dotarliśmy do momentu opowieści o powstaniu, w którym, muszę przyznać, zazwyczaj się gubię. To znaczy, zrozumiałe jest to, że 27 grudnia około godziny przed 17 doszło do strzelaniny w centrum miasta. Nie wiadomo, kto ją zaczął, no ale po jednej stronie niemiecka młodzież, niemieccy żołnierze, po drugiej stronie... Po drugiej stronie przedstawiciele całego konglomeratu polskich organizacji, tak, na poły konspiracyjnych, a na poły nie. Mhm. Tylko że od strzelaniny i powiedzmy sobie wprost, zamieszek na Placu Wolności do powstania, rozumianego jako akt polityczny, jako takie zorganizowane działania na rzecz przyłączenia Wielkopolski do niepodległego kraju, jest daleka droga. I co takiego się wydarzyło pomiędzy 27 grudnia, godziną 17, a tym momentem, kiedy zorganizowana Armia Wielkopolska w tym samym miejscu składała przysięgę już umundurowana i zdyscyplinowana? Jak te zamieszki przekształcały się w powstanie, panie profesorze?
A to właśnie, byliśmy do tego przygotowani. To znaczy te oddziały, o których wymieniłem, na przykład oddziały Straży Ludowej, tak, oddziały Sokoła czy też skautów, były przygotowane. Oni w momencie przyjazdu Paderewskiego w swoich miejscach pobytu, także w miejscowościach podpoznańskich, na przykład w Kurniku podpoznańskim, był spory taki oddział. Komunikacja, łączność między nimi była. I te oddziały na wieść o tym, że w centrum miasta, w Śródmieściu zaczęła się strzelanina, bardzo szybko zareagowały, przybyły do miasta, a przedtem wyzwoliły to, po prostu przejęły, bo Niemcy oddawali broń bez na ogół, bez wielkich problemów. Przybyły do Poznania wesprzeć tych, którzy już strzelali, którzy już walczyli. Ośrodek polityczny w tym czasie, tak, czyli Naczelny Komisariat Rady Ludowej, także zadziałał. To znaczy były to struktury, które nie były tylko fotelowymi strukturami. Sobie siedzieli panowie na fotelach i dywagowali, prawda, o polityce, ale podjęli bardzo intensywne działania. Była bardzo dobrze zorganizowana łączność wewnątrz, prawda, tych wszystkich organizacji. No i gdzieś te szeregi powstańcze były na początku nieliczne, to było kilkaset osób, potem kilka tysięcy i to pozwoliło praktycznie biorąc do końca miesiąca, czyli do Sylwestra, praktycznie niemal cały Poznań wyzwolić. To znaczy Niemcy po prostu kapitulowali w tych wszystkich punktach, nielicznych zresztą punktach, które się broniły w mieście. I zaczęły się też równolegle...
Panie profesorze, no ale skoro była Naczelna Rada Ludowa i były uzbrojone oddziały i generalnie ta iskra, czyli strzelanina na Placu Wolności padła na taki bardzo już bardzo ubitą beczkę prochu,
to
strasznym... Strasznym niedopatrzeniem wydaje się to z punktu widzenia polskich działaczy z okolic Naczelnej Rady Ludowej, że wszystko było gotowe. I broń, i łączność, i struktury polityczne. Poza jednym nie było przywódcy, nie było generała, nie było oficera, dobrze, który mógłby stanąć na czele.
Wiem, do czego pan redaktor zmierza. Chodzi o kapitana Taczaka, prawda? Chodzi o kapitana Taczaka. Tak. Nie było przywódcy, bo ten przywódca przybył dopiero 28 został zaprzysiężony przez komisariat Naczelnej Rady Ludowej jako głównodowodzący powstania wielkopolskiego. Dlaczego nie było przedtem tego dowódcy? Bo on przebywał po drugiej stronie. On był członkiem, był już oficerem Wojska Polskiego w tym czasie. Był też członkiem sztabu generalnego, który tworzył się w Warszawie.
Ale dlaczego
czasu?
Akurat Taczak? On był przecież w Poznaniu zupełnie przypadkowo. Był stosunkowo niskiej rangi, bo był kapitanem.
Nie, proszę Państwa, nie był zupełnie przypadkowo. Był rdzennym Wielkopolaninem. Nauki brał w Wielkopolsce, ukończył gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Służył w armii niemieckiej w czasie I wojny światowej. Dosłużył się stopnia kapitana. Mówił biegle po niemiecku, ale też przeszedł później na stronę Piłsudskiego. To znaczy uczestniczył w formowaniu polskich sił zbrojnych, tak zwanego Polnische Wehrmacht w 1917 roku. No i w tym sensie zdobył zaufanie Piłsudskiego i osób go reprezentujących. Stał się takim łącznikiem pomiędzy Piłsudskim, pomiędzy ośrodkiem warszawskim, a ośrodkiem poznańskim. Jednym słowem był człowiekiem, któremu Piłsudski mógł zaufać. Nikogo innego nie miał pod ręką. No i w tym sensie użył Wielkopolanina, który dobrze znał teren, miał zresztą tutaj powiązania rodzinne w Poznaniu, bardzo rozbudowane i w tym sensie nadawał się idealnie do tej funkcji. No był tylko jeden
mandat. Tak, to jest zrozumiałe, panie profesorze, tylko że Taczak nie był częścią tego organizmu, który
nie
stanowił...
Nie był częścią, ale proszę zauważyć, nie dopowiedzieliśmy może, że jeszcze na początku grudnia, w czasie obrad Sejmu Dzielnicowego, doszło do tajnych konsultacji ośrodka poznańskiego z emisariuszami z obozu Piłsudskiego. I wówczas uzgadniano w sposób tajny pewne sposoby działania na wypadek wybuchu powstania w Wielkopolsce. To wszystko nie było tak deus ex machina. No i do Wielkopolski między innymi przybył Ignacy Matuszewski, który zajmował się, był szefem wywiadu. Wówczas tak zwanej dwójki, no później to zorganizowano na wzór francuski oddziału drugiego, czyli wywiadowczego. I kilku innych wybitnych postaci. Oni oczywiście przybywali tutaj w sposób zupełnie tajny i inkognito. Matuszewski przybył akurat 13 grudnia. Negocjował w różnych sprawach, także w kwestii dostarczania broni do Warszawy, bo w Warszawie brakowało broni. Po tym, jak utworzono rząd Jędrzeja Mraczewskiego i organizowano Wojsko Wielkopolskie. I to wszystko było uzgadniane między ośrodkiem warszawskim i poznańskim ośrodkiem państwowotwórczym, bo to były dwa ośrodki państwowotwórcze, oprócz lubelskiego i krakowskiego jeszcze tam, które zostały wchłonięte w czasie, gdy powstał rząd Jędrzeja Mraczewskiego. I tak to właśnie było. Jedynym mankamentem było, że on był troszeczkę, mają niski stopień, prawda? Był tylko kapitanem, został zaraz mianowany majorem i w takim właśnie stopniu dowodził przez pierwszy okres powstania, ten okres taki właśnie, kiedy to była, nazwijmy to heroicznym, partyzanckim okresem. To było mniej więcej pierwsze 10 dni powstania wielkopolskiego.
Powstanie wielkopolskie, panie profesorze, kojarzy się głównie z walkami, nazwijmy je miejskimi, to znaczy ta strzelanina na Placu Wolności, potem zdobycie prezydium policji niedaleko, bitwa o bazę lotniczą na Ławicy, rozbrajanie Niemców w poszczególnych mniejszych miejscowościach Wielkopolski. To są obrazki zresztą utrwalone przez Leona Prałzińskiego na tych słynnych pocztówkach.
A także przez fotografa Kazimierza Gregera. który też fotografował.
Zmieram do pytania, a czy poza tymi powstańczymi, partyzanckimi nieco walkami miejskimi, w powstaniu doszło także do bitew w polu? To znaczy, mam na myśli takie okopy, jakie widzieliśmy przed chwilą, kilka miesięcy wcześniej w trakcie pierwszej wojny światowej.
Oczywiście, że tak. Z czasem utworzyły się fronty. W zasadzie trzy zasadnicze fronty. Front północny, front zachodni i południowo-zachodni oraz południowy, zwany też grupą lewną. No same nazwy wskazują, prawda, ich kierunki działań. Te fronty dowodzone były przez takich dowódców polowych, nazwijmy, prawda, jak Kazimierz Grudzielski na przykład na froncie północnym, czy Kazimierz Zekperer na froncie zachodnim. Wówczas no między innymi doszło do szeregu walk takich w polu, nazwijmy to, tak? Między innymi dwukrotne walki o zdobycie Szubina, walki o zdobycie Zbąszyna, walki na południu na linii Prosny i Rawicza, pod Rawiczem. To były walki już stricte terenowe, które nic nie miały wspólnego z walkami ulicznymi, takimi jak w Poznaniu. W niektórych miejscach budowano także okopy i te miejsca obserwacyjne, czy też miejsca walk, linia demarkacyjna przetrwały praktycznie do samego podpisania traktatu pokojowego w Wersalu, kiedy ostatecznie wówczas Wielkopolska przeszła, stała się częścią państwa polskiego, bo do tej pory w myśl ustaleń alianckich Wielkopolska nie mogłaby stać się częścią państwa polskiego, dlatego te wszystkie rozmowy musiały być tajne i oficjalnie Piłsudski nie mógł się przyznać do powstania wielkopolskiego, bo przekraczałby wówczas pewne granice polityczne bardzo istotne.
I jeszcze do rozmów pokojowych, panie profesorze, przejdziemy, a cofnijmy się jeszcze o krok, to znaczy do tych ostatnich dni grudnia. O reakcji Warszawy już trochę powiedzieliśmy, to znaczy pan powiedział, panie profesorze, że piłsudczykowski rząd nie mógł się przyznać do powstańców, ale z drugiej strony były kontakty między Poznaniem a Warszawą.
Wzajemne starcie.
A jaka była reakcja Berlina, tego osłabionego rewolucją Berlina, któremu strategia czy taktyka właśnie wybuchła w rękach, bo te wszystkie ciała, które miały panować nad sytuacją w prowincji poznańskiej, okazały się po prostu siedliskiem buntowników?
No, reakcja Berlina była, powiedzmy sobie, miękka, koncyliacyjna. Niemcy mieli zbyt dużo spraw na głowie, no powstawała, tworzyła się Republika Weimarska. To już były zupełnie inne Niemcy. Niemcy cesarskie odchodziły w przeszłość, tworzyła się Republika Weimarska, którą przejęli socjaliści, SPD, nawet USPD, czyli ta marksistowska część inspirowana z Rosji. Chodziło o to, żeby jak najszybciej załagodzić cały ten konflikt, bo obawiano się, że przerodzi się od jakieś takie właśnie powstanie typu bolszewickiego. Zatem bardzo szybko doszło do pierwszych rozmów pomiędzy władzami polskimi.
To w ogóle, panie profesorze, zdumiewająco błędna diagnoza. To znaczy kompletnie, świadczy o kompletnym niezrozumieniu sytuacji w prowincji poznańskiej.
Nie zdawali sobie sprawy z tego. W Poznaniu nie było marksistów, nie było skrajnych lewicowców, którzy chcieli zniknąć takie powstanie. Nie było bazy do tego. Mentalność wielkopolska była zupełnie inna. To narodowi demokraci rządzili i sprawowali rządy tuż tutaj. Także diagnoza była zupełnie błędna, ale w rezultacie już 30 grudnia doszło do pierwszych rozmów. Doszło do pierwszych rozmów pomiędzy stroną polską i niemiecką i wówczas ustalono, że ten 6. pułk grenadierów, który wywołał całe zamieszanie, zostanie wycofany z miasta. Starano się bardzo koncyliacyjnie do tego podejść. No, rozmowy w rezultacie skończyły się na niczym praktycznie biorąc, bo obie strony stały na swoich stanowiskach. Następnie doszło też na początku stycznia do takich rozmów w Bydgoszczy, bardzo efemerycznych, gdzie powtórzyły się żądania niemieckie, żeby jakoś to wszystko załagodzić, żeby się dogadać. W sensie takim bardzo koncyliacyjnym. Ale jednocześnie Niemcy przygotowywali się do generalnej ofensywy. Najdłużej trwające i najbardziej wnikliwe rozmowy odbyły się w Berlinie między 2 a 5 lutego 1919 roku, kiedy powstanie już właściwie było umocnione, kiedy zajęto niemal całą Wielkopolskę. No i te rozmowy też nie doprowadziły do żadnego rezultatu. I Niemcy z jednej strony rozmawiali, ale z drugiej strony przygotowywali, koncentrowali wojska, no mieli przewagę logistyczną przecież, prawda? I w sprzęcie, i w broni wszelkiej przygotowywali na wiosnę 1919 roku wielką ofensywę, która miała stłumić powstanie. Była to ofensywa o kryptonimie Frühlingssonne, czyli wiosenne słońce. Do tej ofensywy nie doszło, bo doszło do podpisania traktatu rozejmowego w Trewirze. Ale to już zupełnie inna historia, w jaki sposób doszło do tego traktatu w Trewirze i dlaczego włączono do tego traktatu także sprawę powstania wielkopolskiego.
Kiedy trwały negocjacje w Berlinie, te zakończone niepowodzeniem, to już luty, więc powstanie, jak się, tak, jak no, wiemy, tak, po latach, zbliżało się już do końca, już było blisko do rozejmu w Trewirze. Mhm. Ale panie profesorze, to był już czas, kiedy zamiast tej całej plejady rozmaitych organizacji zbrojnych, podziemnych, była już Armia Wielkopolska. I czy właściwie nazywało się to Siły Zbrojne Byłej Dzielnicy Pruskiej, ale mogę
Pruskiej zwane Armią Wielkopolską albo Wojskiem Wielkopolskim. Tak w skrócie nazywano, zresztą w dokumentach, w materiałach tak też się nazywa Armia Wielkopolska.
Czyja
tak.
to jest zasługa, że z tych oddziałów, które się spontanicznie włączyły do strzelaniny na Placu Wolności, od której się wszystko zaczęło, czyja to jest zasługa, że z tych oddziałów rozmaitych powstało regularne wojsko o ustandaryzowanym umundurowaniu z dowództwem, z łącznością. To jest bardziej zasługa Stanisława Taczaka, który objął przywództwo jako pierwszy, czy Józefa Dowbora Muśnickiego, który był drugim i ostatnim dowódcą.
Józefa Dowbora Muśnickiego i jego współpracowników. Między innymi wówczas pułkownika Władysława Andersa, który też przybył do Poznania jako jeden z jego współpracowników. No, Dowbor Muśnicki był bardzo dobrym organizatorem. On był dowódcą pierwszego Korpusu Polskiego na wschodzie, w Bobrujsku, no, w formacjach, która bardzo zasłużyła się w walkach tam na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Początkowo traktował to odkomenderowanie do Poznania komentowano jako pewne zesłanie. Piłsudski nie lubił Dowbora, bo Dowbor był z zupełnie innej opcji politycznej i po trosze pewnie chciał się go pozbyć, ale z drugiej strony doceniał jego zdolności organizacyjne. I rzeczywiście nie zawiódł się, bo Dowbor okazał się bardzo dobrym organizatorem. On głównie doprowadził do tego, wespół z gronem swoich współpracowników, no takich jak na przykład Władysław Andes, do zorganizowania pełnowymiarowych, pełnostrukturalnych wojsk posiadających armii, która posiadała wszystkie rodzaje wojsk. Od piechoty, kawalerii, lotnictwa, artylerii, po oddziały lotnicze, którymi nie mogła się pochwalić właściwie żadna część Polski. Tak jak powiedzieliśmy, to tylko Wielkopolska. Bardzo dobrze zorganizowana, bardzo dobrze umundurowana i wyszkolona na wzór niemiecki, trochę też na wzór rosyjski. To mu przeszkadzało, że on bardziej preferował, powiedzmy, szkolenie rosyjskie, a tutaj większość Wielkopolan służących armii niemieckiej przyzwyczajona była do szkolenia w stylu niemieckim, z armii cesarskiej jeszcze.
No i wojsko dowodzone przez Dowbora to nie było pospolite ruszenie. To znaczy władze powstańcze zarządziły pobór, a do tego jest przecież potrzebna cała administracja.
Dokładnie tak. Działała administracja, powoływano poborowych, zorganizowano wojsko, które liczyło mniej więcej 70 tysięcy. Przedtem ochotników do tego momentu było 30 parę tysięcy. Więc zauważmy, że ochotników w Wielkopolan było też niemało, prawda? Tych ochotniczego naboru. Natomiast później ta 70-tysięczna armia, która rozrosła się do 100-tysięcznej do końca czerwca 1919 roku, to stanowiło tak 1/6 mniej więcej część sił ówczesnych polskich sił zbrojnych, czyli Wojska Polskiego. po wyłączeniu, po unifikacji, po zjednoczeniu wszystkich tych części wojska w różnych częściach państwa funkcjonujących. I wojsko to wyróżniało się przede wszystkim dobrym wyszkoleniem, zdeterminowaniem, no i dużą świadomością, że tak powiem, świadomością nawet patriotyczną i narodową, czego nie można było powiedzieć po niektórych formacjach formowanych na wschodzie, na wschodnich kresach. Kresy zachodnie tutaj wyraźnie dominowały. No to były formacje, które, no między innymi dywizje takie, które zasłużyły się potem, dywizje piechoty, czy dywizje pułki ułańskie, które zasłużyły się w czasie wojny polsko-bolszewickiej w sposób zdecydowany i wyróżniający. No 15 pułk ułanów poznańskich, 14 dywizja piechoty, 16 dywizja piechoty wielkopolskiej. I właśnie, hrabia Mielżyński w Iwnie zorganizował 26 pułk ułanów za własne pieniądze, bo trzeba przyznać, że Wielkopolanie ze własnych zasobów w większości te wszystkie oddziały formowali i nie prosili nikogo o pomoc materialną, a kosztowało to przecież niemało.
Panie profesorze, Rozejm w Trewirze. Gdybyśmy zajrzeli do podręcznika historii, to tam by była taka właśnie wzmianka dość zdawkowa, że zakończył powstanie wielkopolskie i przypieczętował zwycięstwo powstańców. Tylko że Rozejm w Trewirze w ogóle nie był, znaczy był także o Wielkopolsce, ale nie to było przecież jego głównym sensem.
Głównym celem. Rozejm w Trewirze był po prostu przedłużeniem rozejmu w Kampieniu z 11 listopada. Kończył się termin, bo rozejm Kampieniu został zawarty na czas określony. Kończyła się jego ważność, no i Niemcy i alianci przystąpili do rozmów, aby przedłużyć. Niemcy chcieli, żeby automatycznie to wszystko się odbyło, ale Ferdynand Foch, głównodowodzący wojsk sprzymierzonych, bardzo się uparł, no zresztą prezentował tą francuską linię polityczną osłabiania Niemców. To jemu bardzo dużo zawdzięczamy. Mało tego. Przystąpiono do tego rozejmu w Trewirze i na specjalne żądanie marszałka Focha, był także marszałkiem Polski, już tego, że był marszałkiem pracy, włączono do tego także problem poznańskiego, problem powstania wielkopolskiego.
Dlaczego? Bo to było korzystne dla Francuzów? To była część osłabiania Niemiec?
Dla Francuzów, tak, bo osłabiało Niemcy. Chciano, aby wyodrębnić, prawda, to, co już Polacy zdobyli, no to bardzo dobra okazja, żeby po prostu już było polskie, bez trawy przecież jeszcze rokowania w Paryżu i nie wiadomo było, czym się traktat pokojowy skończy. Francuzi mówili krótko, że są im na rękę wszelkie działania związane z faktami dokonanymi. Takie zapewnienie nawet dostał Roman Dmowski w Paryżu i politycy francuscy o tym głośno mówili. Tak mówił także Ferdynand Foch. Działajcie, ile zdobędziecie, to będzie wasze. I tyle. Jak najbardziej osłabić Niemcy, no bo Francuzi dość wycierpieli w czasie Wielkiej Wojny od swojego północnego sąsiada i w tym zakresie byliśmy zgodni. To był nasz jedyny prawdziwy sojusznik, bo Amerykanie wycofali się bardzo szybko ze spraw europejskich i te pierwsze właśnie takie, no, bardzo entuzjastyczne zapewnienia prezydenta Wilsona, no zresztą to jego orędzie z 8 stycznia 18 roku, prawda, 13 punkt i tak dalej. Wszystko to piękne i rzeczywiście posunęło sprawę do przodu, natomiast później nawet nie uczestniczyli w rozmowach i nie podpisali traktatu pokojowego. Także Ferdynand Foch jest zdecydowanym bohaterem tych wydarzeń. On to w zasadzie osobiście doprowadził do tego, że Niemcy musieli się wstrzymać tą planowaną ofensywę, która, podkreślmy, prawdopodobnie zlikwidowałaby powstanie. Niemcy dysponowali jeszcze olbrzymimi siłami. Siły cesarskie były praktycznie niepokonane. Niemcy rzeczywiście podpisały pokój w Kampieniu, ale tak naprawdę wielomilionowa armia cesarska w dużej mierze jeszcze była i ona była gotowa do walki. Na dłuższą metę powstaniu brakowało logistyki, zaopatrzenia, prawda? Różnych takich elementów niezbędnych, sił i środków, no mniejszy potencjał demograficzny. I moglibyśmy tutaj wymieniać różne inne czynniki. Także Ferdynand Foch uratował powstanie wielkopolskie. Uratował ten heroiczny wyczyn Wielkopolan.
Kiedy jeszcze powstanie trwało przed rozejmem w Trewirze, organizowały się władze w Warszawie, odradzała się Rzeczpospolita, chociaż jeszcze formalnie bez Wielkopolski w składzie. Nas tutaj w Wielkopolsce ze względu na trwające wciąż powstanie ominęły wybory do Sejmu Ustawodawczego, ale mimo tego, że nas ominęły, to i tak Wielkopolanie w nim zasiedli.
Zasiedli, postanowiono, że ci posłowie, którzy uczestniczyli, byli członkami Reichstagu, czyli parlamentu niemieckiego, mogli automatycznie zasiadać w Sejmie Ustawodawczym, w polskim Sejmie Ustawodawczym. Taki był na przykład Władysław Sejda, był takim posłem, paru innych jeszcze. To było kilkunastoosobowe gremium, bo Polacy bardzo aktywnie uczestniczyli w wyborach i na terenie Reichstagu często bardzo, bardzo dobrze reprezentowali interesy ludzi polskiej w Zaborze. To byli narodowi demokraci, podkreślmy raz jeszcze. W większości narodowi demokraci, zdecydowanie narodowi demokraci.
Właśnie o to chodzi, panie profesorze. Zmierzałem do pytania, generalnie rzecz ujmując, pomijając może jeden przypadek Wojciecha Trąbczyńskiego, który był marszałkiem Sejmu Ustawodawczego i później był marszałkiem Senatu, to zaangażowanie w powstanie wielkopolskie nie było ścieżką szybkiej i udanej kariery w II Rzeczpospolitej, kariery politycznej.
I tak, ale nie do końca, niekoniecznie. Zaraz powiem dlaczego. No w rządzie Paderewskiego zasiadło dwóch Wielkopolan i to w dwóch kluczowych resortach. Kazimierz Honcia jako minister przemysłu i handlu oraz Józef Englich jako minister skarbu. Kluczowe resorty. I oni robili karierę w Warszawie, można powiedzieć. Bardzo krótką, to prawda. Ale było coś jeszcze, proszę państwa. Stworzono przecież całe ministerstwo byłej dzielnicy pruskiej. 1 sierpnia 1919 roku całe ministerstwo, których urzędnicy pochodzili z Zaboru Pruskiego, z Wielkopolski, Pomorza i Śląska. Między innymi pierwszym ministrem byłej dzielnicy pruskiej był Władysław Sejda, a także jednym z urzędników był Józef Wybicki, potomek twórcy hymnu narodowego. I on mieszkał w Gdańsku, czyli był reprezentował Pomorze. Także Wielkopolanie otrzymali dużo, bo otrzymali całe ministerstwo in corpore i jeszcze dwie teki w ministerstwie w rządzie Ignacego Jana Paderewskiego. Natomiast później do głosu doszły w Warszawie inne siły polityczne. Narodowi demokraci stali się w mniejszości, zwłaszcza po wyborach do Sejmu Ustawodawczego. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego zwyciężyły inne siły. To znaczy, byli to ludowcy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, była to partia socjalistyczna i różne inne odłamy polityczne, a narodowi demokraci stopniowo stawali się mniejszością i w związku z tym mieli coraz mniejsze pole do działania. Wycofywali się zatem z polityki warszawskiej i wracali do Poznania. Często właśnie do tych swoich tam miejsc, gdzie pracowali wcześniej, jak na przykład z Banku Przemysłowców, czy z Banku Związku Spółek Zarobkowych. O, Bernard Chrzanowski na przykład, twórca narodowej demokracji, został kuratorem oświaty w Poznaniu, czyli też miał jakąś tam funkcję, którą sprawował bardzo godnie, zresztą bardzo doświadczony polityk, który później wycofał się też z polityki. Także ma pan redaktor rację, kariery później w II RP nie zrobili, ale po prostu dlatego, że zostali zdominowani przez inne siły polityczne. No, wielu z nich było ściśle związane z Romanem Dmowskim. Powrócili potem na redę, gdy Dmowski wrócił do kraju, krótko przecież też był premierem, także w jakimś tam momencie jeszcze Wielkopolanie wrócili do władz centralnych, ale po maju 26 roku już zupełnie nie.
Profesor Grzegorz Łukomski, historyk z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był gościem sobotniego poranka w TOK FM. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Dzisiaj po południu i oficjalne, i nieoficjalne obchody 107. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. To był sobotni poranek w Radiu TOK FM. Maria Mroczkowska, Filip Wejher, Piotr Jaśkowiak. Kłaniamy się państwu, dziękujemy. Do usłyszenia.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Reklama.
Już jest wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Lodówka Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1839. Teraz za 1689 zł. Dodatkowo tylko do środy i tylko w sklepach stacjonarnych. Dwie raty gratis. Dla kredytu od 4000 zł. 30 raty 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
W Castoramie trwa finalna wyprzedaż. Przyjdź do naszego sklepu i skorzystaj z okazji. Setki produktów nawet do 80% taniej. Tak niskie ceny tylko do soboty. Akcja trwa do 3 stycznia. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
No, Barbara, święta, święta, a po świętach...
Czyszczenie magazynów w Media Expert.
Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali, QLED, AI, ultracienka konstrukcja. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
Czy pan jest prawdziwym Mikołajem?
Tak, i mam do rozdania prawie 4000 nagród w loterii świątecznej Lotto.
Aż tyle?
No tak, smartfony, tablety, e-karty, gotówkę, sztabki złota. No i Toyoty dla tych, co są w Wintu.
Nie wierzę, niech mnie pan uszczypnie.
No co pani, przecież ja jestem prawdziwym świętym Mikołajem.
Auć!
Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl.
No, Barbara, święta, święta, a po świętach...
Czyszczenie magazynów w Media Expert.
Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung, aż 75 cali, QLED, AI, rewelacyjny dźwięk i obraz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
Sylwester taki jak lubisz. W Kauflandzie na Sylwestra od soboty masło ekstra mazurski smak 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card. 6 na osobę. A mleko łowickie 3,2% litr, złoty 84 za opakowanie przy zakupie 6. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Jest bardzo ślisko ostrzeżone.